Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchajcie, no, po nauczaniu księdza Mariusza i tym przyrównaniu do wiernego kibicowania, jak mówię, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to powinny upaść te mury tutaj, tej świątyni. A tu nędza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze za słabo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No właśnie. Niech świat usłyszy, kto jest naszym Panem i Królem. Słuchajcie, z ogromnym wzruszeniem staję tutaj, bo wybaczcie tę taką osobistą wycieczkę, ale jestem troszkę takim dzieckiem strumieni. Dlatego, że kiedy po pierwszym roku seminarium pojechałem na oazę rodzin archidiecezji lubelskiej, bo nasi diakoni nie mogli w niej uczestniczyć, którzy wcześniej się wpisali, spotkałem się tam pierwszy raz w życiu z modlitwą wstawienniczą. Para małżeńska, która się modliła nad ludźmi z księdzem, zaprosili mnie do tego, żebym towarzyszył w tej modlitwie. Ja się oczywiście broniłem, nie wiedziałem, co to jest. Ale mówię, że się nie nadaje, a już po pierwszym roku jako sercanie mamy nasz strój zakonny po ślubach, więc mówią, słuchaj, no w sutannie chodzisz, to przynajmniej dla dobrego klimatu byś tutaj z nami stanął, nie? No więc dla dobrego klimatu z nimi stanąłem, a później oni mówią po wszystkim, że pomodlimy się nad tobą. I pomodlili się nade mną i to, co wtedy przeżyłem, to już wiem. Dzisiaj wiem, że to był chrzest w Duchu Świętym, a wtedy nie miałem pojęcia. Ale do czego mnie to pchnęło? Do tego, żeby po powrocie do seminarium, ja to wspominałem, już może to znacie w kontekście tych strumieni, chciałbym o tym jeszcze raz powiedzieć. Wyprowadziłem z biblioteki naszej seminaryjnej wszystkie książki na temat odnowy w Duchu Świętym, bo jedyne, co mogli mi powiedzieć księża, których pytałem, co się ze mną stało tam na tej oazie, to mówili, no, że to takie, mówi, odnowowe jest, nie? Więc wypożyczyłem wszystkie książki, także takie negatywne sprzed 70. lat, które torpedowały odnowę różnymi tam oskarżeniami. Przeczytałem to wszystko bardzo szybko i rozpoczynamy rekolekcję przed odnowieniem ślubów we wrześniu, czyli minęło 2 miesiące, a już dzwonek bije na rekolekcję, mój współbrat Marek wpada i mówi, wiesz co, tak mnie coś tchnęło, żeby dać ci tę książkę. Patrzę, Serafino Falvo, Przebudzenie charyzmatów. I tak się zaczęła moja przygoda ze strumieniami. Dlaczego? Bo po przeczytaniu tej książki zapragnąłem w seminarium założyć grupę modlitewną. No i okazało się, że wśród 46 kleryków jest kilku gości, którzy wyszli z odnowy. Tam się nawrócili, tam rozpoznali swoje powołanie, ale się ukrywali, bo bali się jakiejś tam nalepki. I słuchajcie, zaczęliśmy prosić o rektora seminarium o to, żeby powstała w seminarium grupa charyzmatyczna, żebyśmy się mogli spotykać i modlić. No i niestety spotkało się to z odmową. Ale ksiądz rektor powiedział tak, jak będziecie posłuszni, to Pan Bóg sobie z tym poradzi. No i minęło 3 lata, ja już zapomniałem o całej przygodzie, a mój wychowawca przychodzi do mnie pewnego wieczoru i daje mi plakat Strumieni Miłosierdzia i pyta, czy bym nie pojechał. No i pojechałem. No i tutaj dopiero spotkałem się z żywą wspólnotą, powiedzmy w tej terminologii charyzmatyczną, i zacząłem odkrywać to, co w tych wspólnotach mnie zachwyciło na samym początku i trwa do dzisiaj, to odczucie żywego Boga, który jest pośród nas. Żywego Boga, który właśnie chodzi po tej ziemi. I słuchajcie, to było tak niesamowite doświadczenie, że wywróciło się całe moje myślenie. Ja z czym innym przyszedłem do seminarium, inaczej sobie wyobrażałem moje kapłaństwo, a poszło zupełnie inaczej. Tak jak moja mama z tatą mi kiedyś powiedzieli, no myśleliśmy, że będziesz takim normalnym księdzem. Będziesz na parafii pracował, będziesz wikarym, będziesz odprawiał pogrzeby, śluby, chrzty. Moi rodzice też tego nie znali. Dzisiaj to odkrywają. Odkrywają. Kiedy wczoraj patrzyłem na moją mamę, sprawowałem mszę świętą z modlitwami o uzdrowienie niedaleko Sącza, w Niskowej. Kiedy patrzyłem na moją mamę, kobietę 50-letnią, która jakby odkrywa coś nowego w Kościele i coś, co ją zachwyca, to pomyślałem sobie, Boże, jakie w Tobie jest bogactwo. W Tobie jest bogactwo. Słuchajcie, dlatego jestem bardzo wzruszony, a wzruszony tym bardziej, że moją pierwszą parafią w poświęceniach był Kraków. I myślę, że to też było Boże zrządzenie, chociaż cztery moje podania o Afrykę leżą cały czas u prowincjała i nie mogą się doczekać spełnienia. Dość tych osobistych wycieczek. Słuchajcie, to hasło, o którym już mówił ksiądz Mariusz. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. Jest dla nas sercanów, którzy właśnie całym naszym charyzmatem i życiem chcemy głosić to, o czym też ksiądz Mariusz powiedział, że Bóg jest miłością. To janowe, Bóg jest miłością. I to przyjdźcie do mnie wszyscy jest jakąś podstawą tego. I to zachwyca dzisiaj, że Jezus nie potrzebuje parytetów. Tak to się nazywa? Parytety, tak? Nie potrzebuje. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. W ewangelizacji nadmorskiej, w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, której wiele osób też tutaj ma okazję ewangelizować, chodzimy z takim wielkim banerem. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. A na tym banerze jest Pan Jezus, wielkich rozmiarów, takich większych nawet niż 1:1, i przy nim apostołowie, którzy się tulą do jego szaty. Słuchajcie, ja sam nieraz, jak już byłem taki zmęczony, to szedłem przez plażę, żeśmy szli, szedłem naprzód grupy i tym materiałem w twarz, żeby się tam po prostu do tej szaty Jezusa przytulić, trochę odetchnąć, nabrać sił, bo przy Jezusie można nabrać sił. Przyjdźcie do mnie wszyscy. I słuchajcie, wydaje się ono najlepszym zaproszeniem dla chrześcijan XXI wieku. Szczególnie w ostatnich tygodniach, gdzie bombardowani jesteśmy rewelacjami na temat prywatnego życia księży. Onet nie słabnie, to jest tydzień, dzień w dzień, a niedziela to już nie odpuszczą. Newsweek, okładka za okładką. Jestem w Warszawie na wielkim wieżowcu, poszczególne okładki Newsweeka. Ta ostatnia z tymi księżmi dwoma to już w ogóle przechodzi wszelkie jakieś granice. Słuchajcie, smaku, jakieś wyczucia. Nawet ten poprzedni, tak żeśmy się śmiali we wspólnocie zakonnej, bo tam nie wiem, 60 czy 70% według tego ma mieć dzieci, księży. I tak popatrzyłem, mamy 10 księży we wspólnocie i tak popatrzyłem na nas, jak żeśmy siedzieli w sali wspólnej, to wyglądało tylko, że tych 4 emerytów mogłoby nie mieć problemu, a nas 6 po prostu według tych statystyk no nie ma szans. Dlatego słuchajcie, Jezus mówi w tym właśnie świecie do człowieka XXI wieku, mówi przyjdźcie do mnie wszyscy, kimkolwiek jesteś. Kimkolwiek jesteś. Jezus chce nas ratować dzisiaj i przytulać. Jezus chce ratować nasze życie. Chce nas przytulić, błogosławić. Nie zapomnę sobie zdarzenia, kiedy w tym roku rozpoczynaliśmy ewangelizację nadmorską, moja grupa w Ustce. I słuchajcie, kupiliśmy bilety, już nie pamiętam skąd, ale do Ustki w każdym razie. Mieliśmy z rekolekcji przygotowujących. I wyobraźcie sobie, tam to są te różne spółki teraz kolejowe. I kupisz jeden bilet, to nie powiedziane, że pojedziesz każdym pociągiem. Tylko musi być bilet spółki, której ten bilet został kupiony. No i obliczyliśmy tam, że te pociągi tak się zdarzy, że spokojnie dojdziemy. Ale okazało się, że ten w środku pociąg należy do innej spółki, więc trzeba było czekać kilka godzin. Więc tylko w grupie 3-4 osób samochodem pojechaliśmy szybko do parafii w Ustce, by o godzinie 9, przepraszam, rozpocząć adorację Najświętszego Sakramentu. W każdej miejscowości zaczynamy codziennie od godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. I przyjeżdżamy. Ja, mój brat i jeszcze jedna osoba klęczymy na adoracji, a oni do mnie mówią, słuchaj, pójdziemy użebrać trochę jedzenia na obiad. Jak oni przyjadą pociągiem, to żeby było coś do jedzenia, bo na ewangelizacji nie bierzemy nic ze sobą, tylko wszystko żebramy. No i mówię, spokojnie, przyjdzie pora obiadowa, będziecie żebrać. Nie? Starczy wam, niech starczy wam tylko zapału. No ale modlę się dalej i w sercu takie, poślij ich, nie? Poślij ich teraz. Więc pobłogosławiłem ich, poszli, żeby żebrać. I koszulki Jezu, ufam Tobie, prawda? Ewangelizacja nadmorska, Pan Jezus miłosierny, taki wielki. Wchodzą do pierwszej, lepszej, takiego pierwszego, lepszego baru przy drodze z jedzeniem. Kobieta za ladą patrzy na nich i zaczyna płakać. Oni zmieszani, a ona się pyta, skąd wy jesteście? No z ewangelizacji nadmorskiej. Ale z kościoła katolickiego jesteście? No z kościoła katolickiego. A jest z wami jakiś ksiądz? No jest tam w kościele, może go pani spotkać. I ona wybiegła z tego baru do kościoła. I przybiega do mnie i zaczynamy rozmawiać. Wyobraźcie sobie, dzień wcześniej przyszła do niej cyganka. I mówi jej tak. Jeśli nie dasz mi jutro 2000 zł na świece dla Matki Bożej z Częstochowy, to będziesz jeździć na wózku inwalidzkim, twój mąż umrze, a syn straci tę restaurację. I ta kobieta wieczór padła na kolana i mówi Jezusowi tak. Jezu, daj mi znak, wyraźny znak. Co mam zrobić? Czy to jest, co ona mówi, czy to jest od Ciebie? Czy mam dać te 2000 zł na te świece? Choć ich nie mam. Czy mam nie dawać? A to nieszczęście wtedy spadłoby na mnie. I słuchajcie, ta kobieta całą noc była na kolanach, na modlitwie i płakała całą noc, żebrając do nieba o znak. I oni przyszli o 9:00, a o 10:00 miała przyjść wnuczka tej cyganki po pieniądze. I co kobieta zobaczyła po całej nocy modlitwy w drzwiach? Jezusa miłosiernego na koszulce ewangelizatorów. I się rozpłakała. To był znak. Mówię, niech pani to pogoni, to towarzystwo. A świeczką to niech pani palnie jeszcze. Pomodliliśmy się, poodcinali wszystko. Już później całą rodziną byli wieczorem na nabożeństwie. Słuchajcie, Bóg ratuje człowieka. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. Bóg nie pozwolił. Wysłuchał modlitw i błagań tej kobiety. Nie pozwolił, by stała się jej krzywda. Idąc do tematu mojej konferencji, te słowa z Mateusza mają nam towarzyszyć. 9:35-36. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Słuchajcie, pierwsza rzecz. Zobaczcie, Jezus mówi o ludziach znękanych. O ludziach znękanych. I patrząc na Ewangelię, drodzy, na całość Ewangelii, kiedy tak zacząłem się modlić tym tekstem, to jakoś bardzo mocno w sercu mi wybrzmiało, że to znękanie może oznaczać, i zaryzykuję to stwierdzenie, oznacza pragnienie Słowa Bożego, o którym też już mówił ksiądz Mariusz. Się pięknie, nie ustalaliśmy tego, nie dzwoniliśmy do siebie, nie mówiliśmy, że będziemy się tak uzupełniać, ale Duch Święty tak tym kieruje. Pragnienie Słowa Bożego, to znękanie, to jest pragnienie Słowa. Jestem przekonany, drodzy, że każda ochrzczona osoba nosi w sobie pragnienie. To pragnienie słuchania Słowa Bożego, gdyż ono nie jest naszą zasługą, ale jest darem Ducha Świętego. Każdy, kto narodził się z wody i z ducha, nosi w sobie pragnienie słuchania Słowa Bożego. Bo to jest owoc Ducha Świętego. Ja pamiętam, kiedy się zdarzyło, że na jakiś czas wyjechałem za granicę. i nie mogłem słuchać kazań. Się okazało, że na tych mszach w tygodniu tych kazań praktycznie nie było, a w niedzielę w tej grupie księży, której żeśmy sprawiali Eucharystię, bo były w takich grupkach, uznali, że no gdzie my księża będziemy sobie nawzajem kazania głosić. No i w pewnym momencie wyszedłem, była na mnie kolej, miałem taki głód Słowa Bożego, że słuchałem, co popadło, słuchałem w internecie. A wszystkie te jednego serca, jednego ducha też wszędzie, gdzie było umieszczone, to znalazłem, co dawało to jakąś radość życia. Nawiasem mówiąc, jutro powiem o wielkim cudzie, który się dokonał po koncercie jednego serca, jednego ducha w tym roku. Najpierw wielkiej tragedii, wypadku grupy młodych ludzi, która wracała z koncertu właśnie do swojej parafii, w którą wjechał pijany człowiek czołowo. Tragedii później mojej osobistej, bo w tym wypadku bardzo ucierpiała moja jedyna siostra i mój brat najmłodszy. I o wielkim cudzie uzdrowienia, którego Bóg dokonał później. No ale to jutro zostanie. No teraz ten głód słuchania Słowa Bożego, drodzy, we mnie taki był, myślę, Boże, jak ja bym chciał posłuchać kazania, ale nie z internetu już. Chciałbym mieć przed sobą księdza, który by powiedział kazanie. A nie znałem jeszcze języka, nie mogłem iść, żeby posłuchać tak normalnie w niedzielę. No i przyszła na mnie kolej, myślę, Boże, Kościół, no niby umową, że sobie nie głosimy, ale Kościół na mnie nałożył obowiązek głoszenia Słowa Bożego. Zresztą też lubię to, kocham to Słowo Boże głosić i jakoś mi też tego bardzo brakowało, więc myślę, powiem chociaż krótko. No i wyszedłem, no i później pytanie moich starszych współbraci, no dlaczego mówiłeś kazanie? No mówię, Kościół mi nakazał przynajmniej w niedzielę mówić kazanie. To powiedziałem. No i słuchajcie, później dyskusja na ten temat. Ja mówię, słuchajcie, co więcej? Kościół mi obiecał jako chrześcijaninowi, że będę mógł wysłuchać kazania w niedzielę. Więc proszę was, głoście dla mnie te kazania. No i dzięki Bogu tak się stało, żeśmy już do końca te kazania sobie głosili. No i odkrywaliśmy jeden przez drugiego, jak piękne rzeczy Bóg nam mówił na tym wygnaniu. Mnóstwo osób dzisiaj, drodzy, poszukuje Słowa Bożego i to jest też dowód tego, że to jest owoc Ducha Świętego, dar Ducha Świętego to pragnienie. Pamiętam, kiedy pierwszy raz szedłem w ewangelizacji nadmorskiej, podszedł po mszy świętej, po nabożeństwie, blisko już północy człowiek do mnie i mówi, proszę księdza, to jest jakieś szaleństwo. Do kościoła nie chodzę od kilkunastu czy dwudziestu lat. Mówi, a odkąd wyszliście z plaży, ja nie mogłem przestać myśleć o tym, że mam iść dzisiaj do kościoła. A chłonąłem tu każde słowo. W modlitwie, w kazaniu, w mszy świętej. Co się stało? No właśnie, dał miejsce Duchowi Świętemu. Ja pamiętam też z Płaszowa takiego człowieka, który idąc z wizytą duszpasterską po kolędzie, mówi mi, proszę księdza, tak się z księdzem nie zgadzam, że nie przepuszczę żadnego kazania. Więc różne są te motywy słuchania Słowa Bożego, ale wierzę głęboko, że i taka motywacja gdzieś tam zostanie oczyszczona i Bóg zrobi, co chce. Bo Słowo nie wraca do Pana Boga, dopóki nie uczyni tego, co On zamierza. I dzisiaj świat tak bardzo, drodzy, potrzebuje głoszenia Słowa Bożego. Księża nie mogą się zwalniać z głoszenia Słowa Bożego. Nie mogą umniejszać też miejscu dla Słowa Bożego. Osoby świeckie, ochrzczone, nie mogą się zwalniać z głoszenia Słowa Bożego. Nie możecie się zwalniać. Niech to będzie głoszenie w codzienności. Nie chodzi mi o to, żeby mążonie teraz codziennie kazania prawił, bo tego nie wytrzymacie. Ale świadectwem życia, obroną wiary, kiedy trzeba, radością w Duchu Świętym mamy głosić Słowo Boże dzień na dzień. I nikt z nas nie jest zwolniony z tego obowiązku. Nikt. Ale nie jest łatwo. Dlaczego? Bo jest ktoś, kto jak Słowo Boże mówi, wykrada. Wykrada. Jest złodziejem Słowa. Wykrada Słowo z naszych uszu. Słuchajcie, od pewnego momentu przed wyjściem na ambonę wiąże złe duchy, które wykradają Słowo Boże ludziom. Kiedyś po jednym kazaniu przychodzi do mnie człowiek i mówi, proszę księdza, nie wiem dlaczego, ale pierwszy raz w życiu słyszałem kazanie. Przeważnie miałem głuchą ciszę. I wtedy, od tamtego momentu związuję duchy przed głoszeniem słowa, które wykradają. Kiedyś myślałem, że głupoty mówię. Jestem na jednej Eucharystii, głoszę kazanie i mówię o tym właśnie, że zły duch wykrada Słowo Boże. Przychodzi i zamyka uszy. Wśród osób zniewolonych jest tak, że osoba zniewolona nie słyszy Słowa Bożego. Ma głuchą ciszę. Albo szczępy. Albo otwiera, nie wiem, w internecie, gdy nieraz osoby zniewolone otwierają tekst Pisma Świętego, Ewangelii z dnia na przykład, to mają białą plamę. Albo zmieniony tekst. Zły duch wykrada Słowo Boże. I mówię o tym i w sumie wydawało mi się, że to trochę takie naciągane. Jestem drugi dzień, też wspomniana ewangelizacja nadmorska. Jest drugi dzień, słuchajcie, mówię kazanie, a po lewej stronie grupa dzieci autystycznych. No jak to dzieci autystyczne? Specyficzny sposób zachowania. I te biedne dzieci rozmawiały sobie tam, przekamarzały się jakoś. To była jakaś oaza. Czy wakacje po prostu miały. I nagle jedno dziecko zaczyna krzyczeć. Bardzo krzyczeć. Tak, że nie byłem w stanie skupić się, by powiedzieć jedno zdanie. Myliły mi się słowa. Nie mogłem złapać konstrukcji zdania. I w sercu idź, pobłogosław to dziecko i zwiąż duchy, które się nim posługują. Mówię, Panie Jezu, nie będę przecież, mówię teraz kazanie, nie będę schodził tutaj, cudował na drugi koniec kościoła, żeby nad dzieckiem jakieś duchy wiązać. Próbuję mówić to kazanie dalej. I w sercu dalej. Wczorajsza Ewangelia. Słuchajcie, zszedłem z ambony, pod na czoło, głupia sytuacja, proboszcz w konfesjonale, mówię, jakiś powie biskupowi, jakiś dziwaków tutaj poprzysyłał. No ale wierny temu nad nim poszedłem do tego dziecka. Słuchajcie, krzyczał. Położyłem na nie ręce. Chwila, moment, to dziecko zupełnie się uspokoiło. W kościele taka cisza była. Ja wróciłem na ambonę, nie komentując tego, mówiłem dalej kazanie. Już zupełnie inaczej się mówiło. Kiedyś też po jednym ze spotkań podeszła na jednym takim spotkaniu, gdzie miałem warsztaty na temat egzorcyzmów, podeszła do mnie grupa ludzi, to było na północy też, Świnoujście, i powiedzieli mi, że podali nazwiska dwóch osób, mówią, że to są ostatnie, którym pomogłem i że na południe już nie wrócę, że oni mnie załatwią. I później przez 3 dni jeździli za mną w czasie ewangelizacji nadmorskiej i stawali pod chórem tak zwanym. Nie wiem, co robili. Byli ludzie z sekty satanistycznej. Nie wiem, co robili. Jakieś formy rytów. Ale słuchajcie, nie byłem w stanie, kiedy na nich patrzyłem, a też wiadomo, stres na pewno, taki ludzki, ale też od takiej duchowej strony, głosić Słowa Bożego. Zły duch, który chce kraść Słowo. Dlatego to znękanie to dla mnie jest takim mocnym powiedzeniem o tym, że człowiek znękany to człowiek spragniony Słowa Bożego. Idąc dalej, drodzy, Jezus mówi, że jesteśmy, trzeba, żebyśmy to właśnie do nas odnosili, że jesteśmy porzuceni. Znękani, pierwsza rzecz. Jezus mówi dalej, jesteśmy porzuceni. I wielu dzisiaj z tego tłumu ludzi XXI wieku, drodzy, tym porzuceniem można by wręcz nazwać umieranie człowieka. Duchowe umieranie człowieka XXI wieku. To porzucenie jest umieraniem dzisiaj, duchowym. W życiu tych ludzi nie ma Boga, nie ma życia Bożego. Albo resztka Jego się tli, bo sukcesywnie jest zabijany. Usiłuje się dzisiaj, w Polsce szczególnie, bo na Zachodzie się już to udało, usiłuje się wprowadzić pewną modę życia niesakramentalnego. Chce się nam wmówić, że życie sakramentami jest staroświeckie, jest głupotą. Dzisiaj w Polsce panuje moda swego rodzaju w pewnych środowiskach na życie niesakramentalne. I nie mówię tu tylko o mieszkaniu ze sobą przed ślubem. Przede wszystkim mówię o tym, że została zakwestionowana spowiedź uszna. Na Zachodzie, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo sam to doświadczyłem, nie ma już konfesjonału w wielu krajach. Tam, gdzie jest powrót do ortodoksji, do tradycji Kościoła, konfesjonały wracają. A znowuż dochodzi do takich paranoi, że konfesjonał musi być przeszklony, żeby wszyscy w Kościele widzieli, co ksiądz robi z penitentem, bo na pewno jakby był zasłonięty, to by nie spowiadał, tylko zrobił coś głupiego. No, do takich absurdów tam doszli. Nie? Postawione to jest na głowie. Ale obserwując pewne ruchy dzisiaj społeczne, w społeczeństwie, to jest to, co też ksiądz Mariusz mówił, że zły duch działa w społeczeństwie przez właśnie różnego ruchów, organizacji, czy modę, którą się zaprowadza. I to życie niesakramentalne to jest najprostsza droga do tego, żeby chrześcijanina oddać w ręce złego ducha. Bo właśnie, jeżeli się nie wypełni tego miejsca intymnego w sercu Chrystusem, jak to słyszeliśmy, to ten drugi nie pyta, czy chcesz, tylko jak jest miejsce, to włazi. On nie szanuje wolnej woli człowieka. Pan Bóg to sobie takie kajdanki na ręce założył z tą wolną wolą. Wiem, że to jest nie to logiczne, co powiedziałem, ale tak obrazowo bardziej. Dał wolną wolę człowiekowi. I ten człowiek może przyjąć Bożą miłość, a może ją odrzucić. Bóg nikogo nie zmusza. Jak nie wyjdziesz z kościoła, Bóg piorunami za tobą nie będzie rzucał. Ale kiedy nie wypełnisz swojego serca Bogiem, to ten drugi nie szanuje twojej wolnej woli, tylko jak otworzysz tylko furtkę, to z butami wchodzi w twoje życie. To ta moda na życie niesakramentalne często zamyka się w stwierdzeniu Bóg tak, Kościół nie. Co jest w ogóle jakimś kuriozum. Jak można powiedzieć Bóg tak, Kościół nie, skoro w czasie Eucharystii, po wypowiedzianych słowach konsekracji, Bóg w Kościele przez wielkie K jako wspólnoty i przez małe K, w którym jesteśmy, przychodzi na ołtarz. Tu nie ma w ogóle z czym dyskutować. Jak można powiedzieć, że Bóg jest poza, skoro jest tu? W tej modzie też życia niesakramentalnego, porzucenia wspólnoty Kościoła, odejścia od sakramentów, słuchajcie, Bóg też jest często obwiniany o wszystkie niepowodzenia w życiu danego człowieka. A gdyby Bóg był inny, to by to i to się nie stało. Gdyby Bóg istniał, to moje życie wyglądałoby inaczej. A czemu Bóg jest taki niedobry, że dzieci cierpią chorobę? Czemu? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I na Pana Boga zwalamy zło, które dzieje się w świecie. Kolejny absurd jakiś. Że my o zło w świecie często, jak się tak zapomnimy w dyskusjach, a ci, którzy nie żyją sakramentami na porządku dziennym, obwiniają Pana Boga. Ja nieraz pytam, cóż ci ten Pan Bóg zawinił, że tak na Niego narzekasz? Co ci zawinił? I tu to jest najlepsze miejsce, drodzy, by tym umierającym podać taki czy inny news z życia Kościoła, jak to ma miejsce właśnie. Podawane w sprytny sposób, słuchajcie, no ja nie chcę tutaj siać jakiejś takiej spiskowej teorii dziejów, no ale jeżeli jest portal internetowy jakiś i pokazany jest ksiądz w koloratce z uciętą głową i widnieje podpis. Katecheta molestował w szkole ośmiolatkę. I na zdjęciu jest ksiądz. Wchodzisz w artykuł, okazuje się, że świecki katecheta skrzywdził jakieś biedne dziecko. Ale ilu ludzi w to kliknie, a ilu nie kliknie, tylko po prostu zostanie im koloratka w oczach i hasło. Słuchajcie, dla mnie ci, którzy jestem wychowawcą w nowicjacie, pomocnikiem mistrza nowicjatu, dla mnie ci, którzy dzisiaj przychodzą, ja szedłem do seminarium równe 10 lat temu. 11. 2002 rok. Czy 10. Ale nie było czegoś takiego. Było nam łatwiej mimo wszystko, choć już się wtedy mówiło, nam wykładowcy mówili, a jesteście bohaterami, żeście w takich czasach przyszli do seminarium. Ale słuchajcie, kiedy patrzę dzisiaj, że ci ludzie idą do seminarium, do klasztorów i decydują się założyć koloratkę, sutannę, po tym, kiedy jest taka nagonka, żeby taką etykietę, a nie inną przyczepić księżom, że są pedofilami, homoseksualistami, że mają dzieci, że nie są wierni i tak dalej, to ile w tym człowieku musi być wiary i siły, by mimo wszystko z odwagą założył sutannę? W tamtym roku w ewangelizacji nadmorskiej zdarzyło się przez 10 dni, zdarzyły mi się dwie sytuacje, że ktoś na plaży podszedł i wręcz toczył pianę i mówił, żebym się wynosił do kościoła z tym, co mówię. A w tym roku nie było dnia, po roku czasu, nie było dnia, żeby ktoś się nie pienił. Zobaczcie, jak przez rok się zmieniły nastroje społeczne. Czy to nie jest działanie złego ducha? Jest. Ale najlepszym też dowodem na to, że tym porzuconym trzeba głosić Słowo Boże, była dla mnie sytuacja sprzed kilku dni, kiedy mój kolega, z którym kopałem w piłkę, wychowując się, chodziłem do podstawówki, w ciągu 2 tygodni okazało się, że z jego serca mąż, ojciec dwójki dzieci, facet w wieku 30 lat, okazało się w 2 tygodnie, że jego serce, prawa komora pracuje w 10%, a lewa w procencie. Pojechałem do niego do Zabrza, do kliniki. Siedzieliśmy na korytarzu z tym całym takim wózkiem ze sobą. I on mówi, że dopiero teraz, mając serce w 10% sprawne, odkrywa, co w życiu jest najważniejsze. Dopiero teraz. I ostatnia rzecz z tego, co Jezus mówi w tym zdaniu, przedostatnia, że są bez pasterza, znękani, porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Jak owce nie mające pasterza. Słuchajcie, przerywnik? To jest dobry motyw z tym przerywnikiem. Ostatni akord zrobimy po jakiejś piosence. Zespół prosimy. Te ostatnie słowa są jak owce, które nie mają pasterza, przede wszystkim muszą uderzać w postaci rachunku sumienia do nas, księży. Byśmy rzeczywiście sobie zadali pytanie, czy na odcinku, który nam Pan Bóg powierzył, ludzie, którzy są nam powierzeni, nie są jak owce, które nie mają pasterza. Słuchajcie, to może być grupa ludzi, która od strony duchowej nie ma opiekuna. I myślę, że ja nigdy w odnowie w Duchu Świętym nie byłem. Tu przyznaję się zawsze i biję się w piersi. Ale wiem, że odnowa przeszła swoje i w wielu parafiach przechodzi, że nie ma się kto ze strony księży odnową grupą charyzmatyczną w parafii zająć. Bo się księża z różnych względów boją i wymawiają. Jest to wyrzut sumienia dla nas, księży. Jak bardzo, o tym mogę powiedzieć, odczuwają brak pasterza osoby zniewolone i opętane. Bo chociaż coraz więcej egzorcystów jest mianowanych w diecezjach, to jednak potrzeby są ogromne. I słuchajcie, jest jakimś naszym grzechem. Jest jakimś naszym grzechem, że ludzie muszą do egzorcysty jeździć kilkaset kilometrów. Bo w ich diecezji na przykład egzorcyści są już tak przeładowani, że ich nie przyjmą. A są to osoby ciężko opętane. Ja nieraz toczę taką batalię, czy przyjąć daną osobę, czy mi ją Bóg przysyła, bo słyszę, że ona będzie jeździć 300 kilometrów. To nie jest sprawiedliwe, żebym ja ją ściągał 300 kilometrów, bo ma w swojej diecezji egzorcystę. Ale dzwonię do współbraci, którzy księży, którzy pełnią tę posługę, mówią, słuchaj, no nie dam rady. Lepiej jest w diecezji tarnowskiej, jest 7 egzorcystów, w diecezji kieleckiej jest nas 5. Nie jest źle, ale w innych diecezjach jest 1, 2. Więc osoby zniewolone, opętane bardzo odczuwają to, że są czasem znękani, dosłownie są znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Też wszędzie, gdzie mogę, proszę księży, którzy nie są egzorcystami, by się modlili nad osobami zniewolonymi. Każdy ksiądz i diakon może się modlić błagalnie o uwolnienie tej osoby od demonów. I mam dowody na to, że osoba opętana w jednym czy drugim przypadku została uwolniona zupełnie bez egzorcyzmu, jedynie modlitwą o uwolnienie, modlitwą charyzmatyczną. Niesamowitą sytuację przeżyliśmy rok temu w Bełchatowie, gdzie prosiliśmy Matkę Bożą, żeby ona wyrzucała złe duchy, żeby ona im rozkazywała, żeby mówiły imiona. I słuchajcie, mówię, Matko Boża, byłem poza diecezją kielecką czy krakowską, gdzie mogę się modlić z rytuału. Trafiła na koniec niedzieli ewangelizacyjnej osoba opętana i mówię, Matko Boża, Ty rozkazuj. Matko Boża, rozkaż, by wyjawiły swoje imiona. I złe duchy posłusznie wszystkie mówiły swoje imiona. I Matko Boża, rozkaż im, by wyszły. A mocą władzy kapłańskiej związuję i proszę, by zostały mocą Jezusa wyrzucone. Zero rozkazu. Słuchajcie, ta dziewczyna po 3 godzinach została zupełnie uwolniona z opętania. Modlitwą o uwolnienie, modlitwą błagalną. Sposób na matkę, takiego egzorcystę spotkałem z Meksyku, który mówi, że to jest sposób na La Guadalupane, bo oni tam Matkę Bożą z Guadalupy, oni to nazywają sposób na Matkę Bożą jakby. I mówią, że to jest to jest skuteczniejsza modlitwa niż nawet rytuał. I on to udowadniał w takim kursie, w którym byłem. On to udowadniał przy kardynale, prefekcie kongregacji do spraw duchowieństwa. Udowadniał wyższość właśnie modlitwy na La Guadalupane na te rytuały egzorcyzmu. No i nie bardzo tam mogli sobie z nim biskupi poradzić, bo jednak miał takie dowody na działanie Matki Bożej, że nie przeszli. Więc trzeba, żeby księża modlili się, żeby słuchali ludzi, żeby się z nimi modlili. Nie trzeba nic więcej, wysłuchać człowieka i się pomodlić. Więc w parafiach proście o to księży, mówcie im, że są kierownikami duchowymi. Jak mówią, że nie jestem kierownikiem duchowym, to mówcie im, że są. I że o tym mówią dokumenty Kościoła. Jak trzeba, to wystukajcie w internecie, przynieście taki, no nie toczcie wojny, życzliwie. Nie? Ale naprawdę, nie? Bo większość ludzi, co się zgłasza do egzorcysty, 90% nie potrzebuje egzorcyzmu. Ludzie szukają chwili rozmowy i modlitwy. A to może każdy ksiądz. Dlatego słuchajcie, wróćmy właśnie do tego, że Bóg jest miłością, o czym mówił ksiądz Mariusz. I bądźmy wyczuleni na tych znękanych, porzuconych, bez pasterza, i oddajmy w ręce Jezusowi przez to, że będziemy na co dzień my wszyscy ochrzczeni głosili Słowo Boże.